Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz. Dziś w audycji Razem Łatwiej ponownie spotykamy się w przecudnej willi Waltera Schulza w Słupsku. Związek Harcerstwa Polskiego, kufiec ziemi słupskiej, ale nie tylko.
Przewodnik Paweł Roporowski.
W audycji Razem Łatwiej spotykamy się z dwóch powodów, między innymi właśnie z powodu Twojego i Twojego kolegi. Zostaliście nominowani do czego?
Do nagrody Chorągwi Gdańskiej Unikatowi.
A za co?
Za cały kształt pracy instruktorskiej.
Ale też za ten ciężki remont, który tu zrobiliście w siedzibie Chówca.
Zgadza się, my byliśmy w kategorii kadra wspierająca.
Kadra wspierająca, bo wspieracie i własnymi rękoma walczycie o to, żeby to miejsce w końcu było takie, jak powinno.
Zgadza się, razem z druhem Robertem remontujemy, próbujemy doprowadzić ten budynek do takiego stanu, żeby nasi harcerze i instruktorzy chcieli spędzać w nim jak najwięcej czasu.
O tym, jaki to jest budynek, iloletni, za chwilę opowie mi Joanna Rutkowska, komendantka Chówca i pracownik Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ja bym chciała, żebyśmy ponownie, i być może tym, którzy jeszcze nie słyszeli, słuchaczom przybliżyli to przepiękne miejsce, w którym się znajdujemy, bo ja muszę Państwu zdradzić, że dziś audycja Razem Łatwiej nie ze studia Radia Gdańsk, ale właśnie z willi Waltera Schulza.
Dzień dobry, czuwaj. To jest moim zdaniem niesamowite miejsce, bardzo się wyróżnia na tle odnowionych budynków tutaj w okolicy. My oczywiście podjęliśmy działania, żeby i ten budynek doprowadzić do świetności, a mamy po co, ponieważ znamy doskonale historię tego budynku, znaczy no może nie doskonale, jeszcze jest kilka takich niezapisanych kart, które byśmy chcieli odkryć. Budynek ma ponad stuletnią historię, jest willą, która należała do malarza, do projektanta wnętrz, który miał tutaj swoją pracownię, do malarza Waltera Schulza. Jego projekty znajdują się w naszym słupskim muzeum i są przepiękne i możemy tylko domniemać, że sama willa w środku musiała być taką wizytówką malarza, dlatego wydaje nam się, że mogła być podobna do tego, co się zachowało, czyli do tych projektów, które się zachowały. Staramy się odtworzyć nieco wnętrze w takim stylu, w jakim jest zachowane, ponieważ sam budynek jest duży bardzo, ma cztery kondygnacje, jest podpiwniczony prawie, cały budynek jest podpiwniczony, natomiast na pierwszym piętrze i gdzieniegdzie na wyższych kondygnacjach zachowały się detale architektoniczne, które staramy się zachować i wyeksponować przede wszystkim. No i tutaj najbardziej reprezentacyjna jest ta sala kominkowa, która no, jest następną salą, zaraz jak się wchodzi do środka, do budynku i ona już została odnowiona i naprawdę robi duże wrażenie.
No właśnie, ja przede wszystkim muszę zapytać o to, co udało Wam się zrobić, bo jest już tego sporo, to już jest miejsce, które zaczyna wyglądać.
Tak, przynajmniej w środku, bo na zewnątrz, tak jak wspominałam, jeszcze nie. No musimy tutaj postarać się pozyskać fundusze na to, żeby i z zewnątrz ten budynek był reprezentacyjny. Tu w środku dzieje się bardzo dużo. Tak naprawdę, no ciągle mamy remont. Jest zrobiony parter. W tym momencie właśnie oddaliśmy do użytku kuchnię, która była zrobiona właśnie dzięki naszym wspaniałym instruktorom, którym bardzo serdecznie dziękuję tutaj na łamach anteny, bo to, co oni dla nas zrobili, to naprawdę bardzo, bardzo wiele, dlatego wielkie dziękuję.
Czyli mówimy tu o tych dwóch unikatowych.
Tak, jest to właśnie oni, niezastąpieni, to prawda. Także jest zrobiony cały parter, włącznie z łazienką i z kuchnią, także jest już oddany do użytku. Natomiast w tej chwili z dużego unijnego projektu korzystając, remontujemy piwnicę i część pierwszego piętra, gdzie będą oddane do użytku, no mam nadzieję, że już niebawem, świetlice środowiskowe z pełną infrastrukturą też, także będziemy mieli nowe ogrzewanie. Mamy nadzieję, że tutaj nasze problemy, które gdzieś tam...
Te rachunki wielkie, które do Was trafiły. Ile wynosił ten duży rachunek? Niech Pani przypomni, proszę.
18 tysięcy. Tak, taki rachunek nas zaskoczył w zeszłym roku. Spłacamy go do dzisiaj. Znaczną część spłaciliśmy dzięki Państwa uprzejmości i hojności oczywiście. A to, co zostało, to gazownia rozłożyła nam na raty i dzięki temu spłacamy, ale dzięki pozyskanym funduszom...
Ale ja muszę przerwać, bo w budynku jest potwornie zimno w tej chwili.
No jest strasznie zimno, ale trwają prace, tak jak widać, słychać. Jest w tej chwili właśnie działa ekipa hydraulików, także nowe grzejniki, cała nowa instalacja ciepłownicza, nowa kotłownia, także liczymy na to, że już w połowie listopada, może trochę szybciej, już ruszy tutaj to ciepło.
Czemu remontujecie piwnice? Co w nich będzie?
Tam jest ogromny potencjał. Piwnice to są pełnowymiarowe pomieszczenia, bardzo duże pomieszczenia i tam będzie również świetlica, taka harcówka świetlica. Dostępna oczywiście dla, nie tylko dla harcerzy, ale też dla, nie tylko też dla dzieci, ale po prostu dla ludzi z zewnątrz. Będziemy prowadzić różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, także socjoterapię i myślę, że to będzie takie wnętrze przyjazne takim działaniom.
Co w najbliższych planach poza remontem macie jako Hufiec?
No przede wszystkim cały czas działamy z drużynami i z dziećmi, remont remontem, ale no przypomnę, że ZHP to głównie organizacja młodzieżowa, więc my głównie to wszystko robimy dla nich. Drużyny działają, mamy przepełnione plany pracy, bardzo dużo ciekawych zajęć. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu, ale mamy zaplanowane biwaki, a z takich większych imprez to już teraz serdecznie zapraszam na odbiór betlejemskiego światła pokoju. Co prawda to będzie w grudniu, ale już teraz się do tego szykujemy, już się przymierzamy i serdecznie Państwa zapraszamy. Będzie o nas głośno w Słupsku, będzie to duże wydarzenie. 17 grudnia.
Czyli proszę Państwa, jeszcze trochę trzeba na to będzie poczekać. No to co, to ja zostawiam druhny Joannę i oddalam się w kierunku druhów.
Czuwaj, do zobaczenia.
Wojciech Jakuczun, harcmistrz, przewodniczący kręgu instruktorskiego Gryf Pomorski imienia harcmistrza Stanisława Kiejdo.
Strasznie długa nazwa.
No jakby nazwa jest długa, posługujemy się tylko Gryfem Pomorskim. To jest krąg reaktywowany, czyli taki, który wznowił działalność. Myśmy po śmierci harcmistrza Stanisława Kiejdo zdobyli jego imię. No i stąd może ta dłuższa nazwa, tak może by nie byłoby tego gryfa, ale no gryf to też jest historycznie, jak powstał krąg, to wziął nazwę od jeszcze starszego kręgu, który działał kiedyś w Chłopców Słupskich.
Jak wiele osób jest w waszych kręgach?
To znaczy, no, krąg jest reaktywowany od czerwca, zakładało go 7 instruktorów. W tej chwili oficjalnie takich, którzy powrócili do ZHP, czyli złożyli wnioski o przywrócenie stopnia, bo taka jest procedura, plus opłacili składki, bo to też taka procedura, to w tej chwili jest 14 osób i jakby akcja trwa. No dzisiaj pani widziała, że następna osoba z takich, nazwijmy to, instruktorów, którzy kiedyś działali w Chłopcu Słupskim, też przyszła ze mną i rozmawiać z komendantką o formie powrotu do harcerstwa.
Tak, to się robi już taka tendencja, powiedziałabym, wzrostowa powoli, że coraz więcej osób chce włączać się w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego.
To znaczy, nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale jakby Słupsk, dawne miasto wojewódzkie, no teraz miasto powiatowe. W dużych miastach, w dużych ośrodkach jest renesans harcerstwa związany z tym, że harcerstwo dalej jest ciekawą metodą i jakby po tym zapatrzeniu na komputery, na gry i tak dalej.
Też jest alternatywą, niewątpliwie.
Jest alternatywą, niewątpliwie właśnie. I oprócz tego też w tamtych Chłopcach, Chorągwiach, cały czas tych wielkomiejskich, właściwie Chłopcach, przepraszam, bo to Chorągiew to jest województwo, jakby praca była cały czas jakby nieprzerwana i ona zaowocowała tym, że w tej chwili to harcerstwo jakby się rozrasta, bo są kadry, tak? A tutaj w naszym Chłopcu Słupskim to harcerstwo malało, bo odchodzili instruktorzy, a bez instruktorów zgodnie z prawem w tej chwili to nie może być zbiórka, że dzieciaki będą sobie biegać bez nikogo, musi być ktoś, kto jest przynajmniej pełnoletni, więc to spowodowało, że te szeregi się nie rozrastały, a wręcz kurczyły. No ja zacząłem tutaj ponad rok temu wspierać komisję historyczną, bo działa też intensywnie, można powiedzieć wzorowo, jedna chyba z najlepszych komisji historycznych w naszym województwie. Zacząłem wspierać, a jakby doszedłem do wniosku, że tutaj temu Chłopcowi brakuje instruktorów. Brakuje instruktorów, nie nadążają, mając tak małą ilość kadry, nie nadążają tych instruktorów wychowywać, uczyć. To jest długi proces, więc może jakby popatrzeć szerzej, jak mogą ci instruktorzy być w większej ilości. I tutaj jakby pomysł rozmowy z instruktorami, którzy kiedyś działali intensywnie, prowadzili drużyny, to harcerstwo dalej ich sercach żyje i jakby okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo jest nas już tylu. No i ta zbiórka, o której miałem powiedzieć, czyli zbiórka przy grobie Stanisława Kiejdo, jakby powrót do tradycji, ponieważ wiele lat była taka zbiórka co roku o 17. Poprzedzała go warta honorowa 21. drużyny harcerzy, której był on pierwszym drużynowym i która potem przyjęła jego imię, harcmistrza Stanisława Kiejdo, także krąg nie jest jedyny, który posiada bohatera Stanisława Kiejdo. I póki istniała drużyna, to istniała ta tradycja. Jak drużyna z powodów właśnie takich XXI wieku przestała działać, to ta tradycja zaczęła zanikać i jakby krąg, jeżeli wrócił do nazwy, wrócił do pewnych założeń Stanisława Kiedo, no to tu młodzież nie wie. To był taki wybitny nauczyciel i dyrektor szkoły numer 4. Prowadził tą szkołę od powrotu z gułagów w 1948 roku do przejścia na emeryturę w 1974, a potem właśnie zaczął na emeryturze prowadzić drużynę przy szkole numer 6. Z tej drużyny ja się też wywodzę i można powiedzieć, to był taki wychowawca, instruktor i wzór, który jakby spełnił swoim życiem rotę przyrzeczenia, mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu i ojczyźnie.
Właśnie miałam pytać, czy to też jest tak, że pan wrócił, nie był czynnym harcerzem, może tak to nazwę, przez lata i wrócił z powrotem, czy nieprzerwanie jest pan harcerzem?
Ja też powróciłem, jakby ten proces trwał właśnie myślowo, skutkowy trochę czasu, bo...
A jak długo?
No ja się zastanawiałem, tak ponad pół roku spokojnie, jeśli nie więcej. Działając w komisji historycznej, bo w komisji historycznej nie musiałem być jakby czynnym instruktorem w stopniu harcmistrza, mogłem po prostu być tak jak harcerz opłacony, mieć składki i jakby to tej formalności dokonałem, a tutaj jakby się temat urodził poprzez to, że żeśmy organizowali też spotkania dla instruktorów, no bo komisja historyczna jakby zbiera materiały, odzyskuje materiały, przeprowadza wywiady z instruktorami, którzy kiedyś byli jakby historią tego harcerstwa słupskiego i przez to narodził się ten pomysł. Przewodniczący komisji historycznej druh harcmistrz Waldemar Wiśniewski jakby wsparł tą ideę. W tej chwili jest moim zastępcą w tych działaniach.
Ja muszę przerwać na moment. Był nawet taki pomysł, nie wiem czy on nadal funkcjonuje. Na Facebooku była zrobiona grupa właśnie harcerzy ze Słupska, którzy te zdjęcia z tych pierwszych obozów, kolejnych obozów gdzieś tam dorzucali. Nie ukrywam, że ja z przyjemnością też śledziłam jako były harcerz i dorzucałam swoje, albo odnajdywałam swoich kolegów. Czy to nadal żyje, jest?
Tak, to nadal żyje. To akurat właśnie przewodniczący Komisji Historycznej druh Waldemar prowadzi, jest jakby głównym animatorem tej strony. A oprócz tego jakby zbieramy materiały, no bo swego czasu nasza akademia, kształcąc nauczycieli, też na kierunku historii było parę prac magisterskich związanych z historią harcerstwa słupskiego. Między innymi na przykład o początkach harcerstwa pisał Mariusz Barański, druh Mariusz Barański, też instruktor, harcmistrz, były instruktor. Ja na przykład pisałem właśnie pracę magisterską związaną właśnie z biografią Stanisława Kiedo, no i wielu innych. I w tej chwili jakby pojawił się pomysł, że można to uzbierać i poukładać. Poza tym odnaleźć dokumenty, bo niektóre dokumenty po prostu znajdowaliśmy w takich miejscach, jak to się mówi, tak jak saper niektóre miny. Nawet się nie spodziewał, że jakiś ważny dokument może tam być. My też żeśmy dokumenty odnajdywali. Oprócz tego zaczęliśmy właśnie przeprowadzać wywiady z instruktorami żyjącymi. Z jednym instruktorem, no, który odszedł niedawno na wieczną wartę, nie udało nam się porozmawiać, ale to był do tego momentu nasz przewodniczący komisji historycznej, czyli druh harcmistrz Tomasz Katafiarz. No, odszedł na wieczną wartę i to jakby też zmusiło nas do refleksji, że no, rozmawiajmy z ludźmi, tak szybko odchodzą. Tak? W ich głowach też jest wiele wiadomości, których nie znajdziemy w dokumentach. Albo ożywią te dokumenty, bo w dokumencie może być tylko sucha notatka, tak? A tak jak było naprawdę, te wrażenia, te myśli, te uczucia, które towarzyszyły jakiejś zbiórce, jakiejś imprezie, jakimś dokonaniom, czy powiedzmy z tych czasów, nazwijmy to, socjalistycznych, pewne rzeczy, no to była propaganda, a pewne rzeczy to było takie prawdziwe działanie, tak? I jeżeli będziemy umieli to od siebie oddzielić, to będziemy umieli napisać tą historię, że nie wszystko było czerwone i nie wszystko było pod dyktando gdzieś tam nie wiadomo kogoś, a było robione przez instruktorów, przez dzieciaki, przez młodzież i naprawdę oni byli w to zaangażowani i robili to, no, przyświecały im idee i nie te do końca, które tam propaganda głosiła w tamtych czasach.
Czyli trochę jak śledczy jesteście.
No trochę tak. No tutaj jakby ta warta wystawiamy przy grobie Stanisława Kiedo i ona też jest taką symboliczną wartą dla wszystkich instruktorów. I to jakby planujemy, żeby ta tradycja, bo chówiec stawia świeczki instruktorom. My chcemy to jakby rozszerzyć, wesprzeć, a jednocześnie jakby myśleć dalej, że w przyszłym roku będziemy próbować wystawiać może krótsze warty, ale na innych miejscach pochówku naszych instruktorów, tak żeby jakby ta akcja jakby też miała, nazwijmy to, taki rys pedagogiczno-historyczny dla młodzieży, żeby to też było dostrzegalne, bo w jednym miejscu to nie każdy tam musi być, zwłaszcza, że Harc Miszkiedo jest pochowany, no, nazwijmy to, w takim miejscu, prawie że na wejściu do cmentarza od strony stadionu 650-lecia, więc nie jest to miejsce, gdzie każdy idzie i każdy zauważy. Druga rzecz, o 17 właśnie ta zbiórka, to jest zbiórka dla wszystkich instruktorów, dla byłych wychowanków, a były ich tysiące, którzy skończyli szkołę numer 4, którzy byli w harcerstwie szkoły numer 4, plus do tych, którzy właśnie byli wychowankami w szóstym szczepie. No, kiedyś no to tak było prosto. Szczep, numer szczepu to był ten sam, co numer szkoły, czyli szczep numer 4 to była szkoła numer 4, szczep numer 6 był przy szkole numer 6, no teraz to się troszeczkę pogmatwało.
Ja chodziłam do 15 wtedy, na Leszczyńskiego.
I szczep był numer 15. Na początku druhna Wanda Białogłowa, tam tym wszystkim, dopóki chłopaki troszeczkę nie podrośli, zawiadywała. No, ja jestem też z tych czasów i z tych roczników. Przyrzeczenie składałem w 78 roku, harcerskie, instruktorskie w 83. Także, no tak.
Ja już wstyd przyznać nie pamiętam. Kiedy ja natomiast, jak ten ogon za starszym bratem, byłam doklejana, że tak powiem, do różnych i bardzo szybko zostałam harcerzem. Ale też przez lata, myślę, dosyć aktywnie i dosyć prężnie. No a potem wyszłam z założenia, że chyba wyrosłam. Ja nie wiem, czy się wyrasta z harcerstwa właśnie.
Znaczy, wielu ludzi tak myśli, ale to jest tak, że po prostu w pewnym momencie pojawia się rodzina, pojawia się praca i dla wielu kariera. I w tym wszystkim gdzieś tam zaczyna brakować czasu na to harcerstwo.
Znaczy, ona niewątpliwie kształtuje. I to ja też muszę powiedzieć, że pewien hart ducha, bo te obozy, na które ja jeździłam, to nie były obozy takie, jak są w tej chwili. Te obozy były takie, że myśmy niejednokrotnie musieli sami latrynę wykopać. Myliśmy się w strumykach zimnych w górach. Mieliśmy dyżury na kuchni, warty nocne oczywiście. I to takie, gdzie nas panowie straszyli, że tu wilki, niedźwiedzie i nie wiadomo, co się jeszcze pojawi. A umówmy się, ja mogłam mieć pewnie wtedy z 12-13 lat. Nikt się tym nie przejmował. Myśmy stali na warcie i nie było zmiłuj.
No to nie będę musiał się na ten temat wypowiadać, bo już pani to wszystko powiedziała, co ja mógłbym powiedzieć. Tak, tak było. Teraz bardziej się kojarzę z takim pojęciem jak obozy survivalu, łącznie z tym, że się menażkę nieekologicznie myło piaskiem, ale...
To prawda!
Ale więc jakby jak było jedno miejsce wyznaczone i specjalnie zabezpieczone, to jakby to nie wpływało na tą ekologię, a wręcz przeciwnie, to jakby uczyło radzenia sobie.
Myślę, że nabieraliśmy też pewnej odporności, umówmy się, to działało także w tą stronę. No nie było takiej sterylizacji, jak jest w tej chwili, no i wszyscy żyjemy.
To na pewno wszyscy żyjemy, ale co najważniejsze, to była nauka samodzielności i tego na przykład wielu młodym ludziom brakuje, że no ja też mam syna w wieku w tej chwili 17 lat i ja mam wrażenie, że ja byłem podobny, ale w wieku 15 lat, jak on ma 17, że jakby to, że my przez te jakby wspomnienia z tych czasów naszych młodzieńczych chcieliśmy tym młodym ludziom zapewnić trochę lepsze warunki, ale te trochę lepsze warunki to jest taka jakby opiekuńczość, a w niektórych przypadkach nadopiekuńczość.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to chyba nadopiekuńczość u wielu rodziców. No, włożenie dziecka na trening na basen w sytuacji, kiedy autobus jest 200 metrów od domu, to jest absurd.
No więc okej, ja się z tym zgodzę i wyznaję podobne zasady, natomiast jakby świadomość tego, że za czasów, kiedy byłem piękny i młody i byłem tym harcerzem, instruktorem, to w Chówcu było około 2000 harcerzy i instruktorów. W tej chwili Chówiec liczy 200 osób, więc jakby skala jest zupełnie inna i jakby to obrazuje, że to harcerstwo, no kiedyś było takie pojęcie masowości, tak? Ono źle odbierane, natomiast jakby ja bym inaczej to nazwał, powszechności, że każdy albo był harcerzem, albo tych harcerzy widział na co dzień i ta idea harcerska z takich czy innych powodów była mu znana, a w tej chwili no harcerze są taką pewnym, no można powiedzieć to bardzo ładnie, elitą, albo są taką grupą, ale to też jest związane z tym, że po prostu jeśli brakuje instruktorów, no to jak ci harcerze mają się znaleźć w tej drużynie, jeżeli powiedzmy Kiedyś przy każdej przyzwoitej szkole była harcówka albo pomieszczenie, gdzie mogły się odbywać zbiórki, a teraz...
Było, to prawda. Każda szkoła miała swoje miejsce.
Teraz tego nie ma i jakby nie ma jakby związku ze szkołą, nie ma, no jakby teraz, żeby harcerstwo działało przy szkole, no to musi na to wyrazić zgodę Rada Rodziców, czyli jakby kolejny schodek i to wtedy nie może być jakiś instruktor tam 16-18-letni, nawet z opiekunem, tylko to musi być jakby poważne rozmowy, jakby negocjacje, żeby to harcerstwo wróciło albo się pojawiło, no i wtedy konkretne działania, czyli tutaj też chłopiec, jeżeli by chciał w ten sposób wracać do szkół, to by musiał, no, że tak powiem, postawić na baczność pół aktualnego chłopca, żeby sprostać tym wymaganiom.
No tak, plany, konspekty pewnie i milion innych historii.
Znaczy ja tutaj nie demonizuję tego, natomiast jakby uświadamiam to, że no, jest to jakiś taki, no jeżeli jest wielu ludzi, którzy godzi się ze mną, że taka harcerska metoda wychowania to jest coś, co jest warte, ciekawe i jeżeli nawet ja, będąc na studiach, jeden tam, no, też skończyłem studia właśnie historyczne, ale też miałem pedagogikę, no to w ramach tego przedmiotu było metoda harcerska, czyli to było doceniane przez pedagogów jako metoda wychowawcza. I jeżeli tak, to dlaczego nagle, nie wiem, pogniewaliśmy się między sobą, czy powiedzmy stwierdziliśmy, że szkoła może być bez harcerstwa, jeżeli to było jakby nawzajem wspierające się harcerze, to byli pierwsi, którzy pomagali dyrekcji w organizowaniu życia szkolnego, tak? A szkoła była pierwsza, która pomagała w zapleczu tego, żeby w razie czego zastęp, drużyna mogło mieć zbiórkę. No, według metody harcerskiej, no to zastęp powinien mieć zbiórkę raz w tygodniu, drużyna raz w miesiącu. No więc już patrząc na miesiąc, no to mamy 21 zbiórek, tak? I gdzieś te zbiórki się powinny odbywać, a nie zawsze jest pogoda, żeby siedzieć w tym lesie, czy zresztą, no wiadomo rzeczą, że w roku szkolnym, no to jesień, zima, no to już jest dosyć wcześnie, późno, więc nawet w tym lesie to tak specjalnie to się po lekcjach nie pobiega, nie pohasa, nie poharcuje, bo już będzie ciemno, tak?
No ale tu jest miejsce w tej chwili. Tu się spotykacie też? W tym budynku, w willi Waltera Schulza?
Oczywiście są plany i dopóki nie zaczął się taki super remont, jaki teraz jest, to bywały się tu zbiórki, spotkania, ale no, remont na razie no, konieczny i jakby...
Wymagający dużego nakładu środków z tego, co już nam zdążyła pani komendant Hufca powiedzieć, no ale idzie coś do przodu, na szczęście.
Tak, idzie do przodu, z tym, że no, teraz to tak trochę jest, no taki można powiedzieć niemiecki porządek, czyli pieniądze są na pewne cele i one są bardzo konkretne, sformalizowane, ale chwała za to, że te pieniądze z różnych stron się pojawiają. Mamy tutaj, byłem niedawno na zjeździe Hufca, także wiem, że mamy olbrzymie wsparcie komendy chorągwi, zresztą jakby zgodnie z prawem ten budynek jest własnością komendy chorągwi, a chówiec jakby zawiaduje tym, no, ze względu na jakby rozwiązania prawne, to chorągiew ma osobowość prawną. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy chówiec nie, kiedyś miał. No, za moich czasów to chówiec mógł być właścicielem obiektu, ale jakby nikt tego jakby kiedyś nie dopilnował, czy nie zwrócił uwagę i jakby proces, który się rozpoczął, finalnie się skończył pozytywnie, natomiast jakby budynek jest przez to, że przez lata jego właściciel, a to nie byli harcerze, jego właściciel nic z tym nie robił, tu są jakby potężne zaległości takie remontowe.
To jest, no to myśmy już z Joanną Rutkowską właśnie wiele razy rozmawiały na antenie też naszego radia o tym, co tu jest do zrobienia i jak potraktowano ten budynek lata temu.
No tak.
Barankiem o ścianę, choćby z zewnątrz.
No, nie będę się wypowiadał tutaj, no jakby, natomiast jakby patrzmy, no trzeba z żywymi na przyszłość iść, tak, po życie sięgać nowe, więc jakby patrzmy na ten, jest prężna komenda chówca, która po prostu stara się jak może, żeby te pieniądze się pojawiły. Są harcerze, którzy są chętni do pomocy, są instruktorzy, którzy są chętni do pomocy. Natomiast właśnie mówię, no celowość też ma takie swoje minusy, bo w tej chwili są pieniądze na remonty, na zrobienie prawdziwego zdarzenia centralnego ogrzewania, natomiast w tej chwili nie ma pieniędzy na częściowy przynajmniej remont dachu. Jest tam taka część, która notorycznie przy ulewach zalewa i jakby metody ratowania tego, żeby nie zalało, pod tytułem beczka, wiadro i miska, no to no to są takie metody dosyć no, problematyczne. Jakby tu krąg instruktorski zadeklarował się do chówca, że chcemy wesprzeć chówiec w tym, chcemy zorganizować zbiórkę pieniędzy, ale nie polegającym na, tylko na tym, że będziemy wyciągali te pieniądze od ludzi, bo to nie na tym rzecz polega, chcemy te pieniądze też organizować, chcemy no, wymyślać takie akcje. No można powiedzieć, kiedyś to się nazywała akcja zarobkowa, ale oczywiście jeśli będą chętni do tego, żeby wpłacić te pieniądze, no to...
Przyjmiecie, rozumiem.
Pieniądze, tak. Zwłaszcza, że mówię, no tutaj jeden z instruktorów ma firmę budowlaną i tego typu rzeczy oglądał, zna i jakby stwierdził, że tutaj nie trzeba wymieniać całego dachu, czyli nie trzeba się porywać na kwotę 200 tysięcy, a to się zamknie mniejszymi pieniędzmi. Jeśli ktoś zrobi to umiejętnie, a jakby firmy budowlane są, nie są zainteresowane jakby remontami części dachu, zazwyczaj jak mają coś robić z dachem, to najchętniej całe by zrobili. I tutaj jakby zrozumienie sytuacji polega na tym, że chcemy, pozostała część dachu jest w stanie takim, że spokojnie przez najbliższe 6 do 10 lat może sobie funkcjonować, więc po co wymieniać cały dach? Wymieńmy tą część, która jest newralgiczna, zróbmy to, natomiast no, na to właśnie celowo, jeśli chodzi o wydatki, nie ma pieniędzy jakichś takich, które są pozyskane, więc dlatego chcemy inicjatywą kręgu instruktorskiego Gryf Pomorski jest wesprzeć chówiec, chówiec też to rozumie, no jakby cieszy się z jednej strony z tego, no ale jakby czeka na efekty, bo jeśli się ktoś czegoś podejmuje, no to znaczy, że coś powinien w tą stronę zrobić, bo mówić, opowiadać, tam no to byli kiedyś bajkopisarze, no to różne bajki pisali, a tutaj chodzi o rzeczywistość i o to realną rzecz, bo w tej chwili ten dom harcerza no oczywiście jest w stanie do tego, żeby przeprowadzać nawet naraz dwie, trzy zbiórki, no ja mam na myśli po tych remontach i dać możliwość harcerzom się rozwijać.
Krzysztof Smugała, stopień przewodnika, instruktorski przewodnika, tak. To jest pierwszy stopień instruktorski, taki podstawowy, można powiedzieć, taki jakby do wojska porównać taki młodszy oficer.
Pan też powrócił jak druh Wojtek z powrotem?
Ja tak naprawdę to nigdy z harcerstwa nie wyszedłem. Jakiś czas temu mieliśmy takie spotkanie po latach w Spichlerzu, tutaj herbaciarni. Zadał ktoś pytanie, a co ty właściwie z tego harcerstwa masz? No ja mówię, to co najlepsze, żonę sobie wziąłem z harcerstwa, Barbarę, i to mi najlepiej wyszło. 30 lat jesteśmy razem i wzięliśmy się właśnie z harcerstwa. No po latach wróciliśmy do siebie, po czasach obozów w Koczale, szkoleniowych, na których z Wojtkiem między innymi tutaj obecnym byłem. Także to harcerstwo ze mnie nigdy tak naprawdę nie wyszło chyba. Pewnie, że człowiek na co dzień nie latał przez te lata na zbiórki harcerskie, jakieś w mundurze nie chodził, ale to ta, że tak powiem, ten taki pierwiastek jakiś, nie chcę tutaj użyć górnolotnych słów, ale jakichś takich zasad życiowych chyba gdzieś po prostu w sercu pozostał. Tak na co dzień po prostu. Ja na co dzień jestem nauczycielem. Podobnie jak kolega tutaj kończyłem tą samą uczelnię, naszą alma mater w historii specjalizuję się, tak, no historii, ale też innych przedmiotów uczę.
A gdzie?
W naszym słupskim mechaniku, ale teraz w Elo 1 jest jeszcze dodatkowo. Dobre szkoły, nawet bardzo fajne szkoły.
A dzieciaki się włączają, dołączają do harcerstwa z tych szkół, czy tego nie ma, bo już mówiliśmy o tym, że jest spadek, że tak powiem, w porównaniu do tych lat, w których my byliśmy harcerzami dawno temu.
No pewnie, że jest spadek, bo przez lata myślę, że chyba nie do końca nawet władze państwowe doceniają rolę organizacji takich jak harcerstwo, kiedy to naprawdę tak z ekonomicznego punktu widzenia patrząc, to za bardzo nieduże pieniądze można bardzo dużo zrobić dobrego w głowach młodych ludzi, pomóc im dojrzeć, wydorośleć, wziąć trochę odpowiedzialności za siebie, za innych, zrobić coś dla środowiska lokalnego, troszeczkę być mniej egoistycznie nastawionym. To bardzo potrzebne kierunki w dzisiejszych czasach, bo taka działalność grupowa jest raczej dzisiaj, nazwijmy to, no niemodna, ale bardzo potrzebna społecznie. To dzisiaj widzimy, kiedy ludzie zapatrzeni są tak bardzo egoistycznie w siebie. W gruncie rzeczy przecież siła społeczeństwa to jest współdziałanie i tego współdziałania bardzo potrzeba. Takiego na co dzień, po prostu myślenia o drugim człowieku, nie tylko o sobie.
Ja to postawię kropkę. Pięknie dziękuję. Kłaniam się, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.